Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Dziś temat po wyborach w Kościele i demokracji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW w Warszawie. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, zapraszam wszystkich radiosłuchaczy do rozmowy na ważny temat powyborczy.
No właśnie jesteśmy za chwilę miesiąc po wyborach, święto demokracji. Pytanie, czym są wybory, czy sobie to uświadamiamy. Tak mówiliśmy w telewizji, że to istotą też nasza wolność, nasze wybory. Pytamy też o konsekwencje dla tych, których wybieraliśmy, ale przede wszystkim dla nas, jako dla narodu, który decydował o tym, jak ma wyglądać władza ustawodawcza, tak? Z niej też będzie wynikała wykonawcza.
Właśnie, jesteśmy w czasie, kiedy już następuje pewna refleksja po tym, co się wydarzyło. Można powiedzieć, że następuje też taki czas dyskusji. Dyskusji wyników, jak to określamy w nauce, zwłaszcza w naukach społecznych, w psychologii w szczególności. Wyniki trzeba dyskutować, trzeba omawiać, trzeba wyciągać wnioski. Najpierw taka bardzo pozytywna uwaga dotycząca frekwencji i tych, którzy uczestniczyli nie tylko w wyborach, ale również w referendum. Otóż no, 1/3 wyborców jeszcze nie bierze udziału. To też jest głos. Musimy mieć świadomość, że kto nie idzie do wyborów, również głosuje. Głosuje swoim milczeniem, swoją nieobecnością. Głosuje w ten sposób, że to, co powinien wyrazić swoim głosem, oznacza, że on się z niczym nie zgadza, z nikim, że jest indywidualistą, że jest człowiekiem, który nie chce mieć do czynienia z polityką. No ale wiemy, że polityka wtedy interesuje się takim człowiekiem również. To jest ta grupa niebiorąca udziału. Druga grupa to są osoby, które głosowały na posłów, senatorów, a zatem wzięły udział w wyborach tajnych, bezpośrednich do Senatu większościowych, do Sejmu proporcjonalnych. Wybierali swoich przedstawicieli. To jest demokracja przedstawicielska, czyli ci, których wybieramy, będą nie tylko stanowić prawo, ale wyłonią też prezesa Rady Ministrów, który skompletuje swój gabinet, czyli powoła ministrów. To jest druga grupa. I trzecia to są osoby, które poszły do wyborów i zagłosowały na posłów i senatorów, ale również wzięły udział w referendum. I to jest grupa ludzi, powiedziałbym, najbardziej świadomych tej wagi wyborów, bo referendum jest formą takiej demokracji bezpośredniej, większościowej. Ona po prostu decyduje nie w jakimś tam przyszłościowym wymiarze czasu, tylko o tym, co ma się wydarzyć teraz, dzisiaj. I wydaje się, że tym, którzy startują w wyborach, właśnie chodzi o to, żeby ludzie coraz bardziej uświadamiali sobie, że wybory to nie jest tworzenie jakiejś fikcyjnej rzeczywistości państwa, społeczeństwa, ale żeby uświadamiali sobie, że ich głos decyduje o tym, jakie będzie dzisiaj. I wydaje mi się, taka jest moja opinia, że partie centrowe i lewicowe wygrały razem wzięte wybory, bo są w stanie zawiązać koalicję i powołać własnego premiera. A to oznacza, że ich zebrane głosy przełożą się na władzę wykonawczą. Ale chodzi o to, że moim zdaniem w ich kampanii wyborczej wyraźnie wybrzmiewało to dzisiaj. Dzisiaj to, że oddając głos decydujesz, jaki będzie najbliższy rząd i co ten rząd będzie mógł zrobić dla ciebie. I to gdzieś w tych komunikatach przedwyborczych, kampanijnych się przewijało. I sądzę, że mogło to przeważyć w wielu sytuacjach, kiedy wyborca jeszcze miał jakieś wątpliwości, to dzisiaj mogło do niego przemówić bardzo wyraźnie. Nie historyczne podejście, że to jest głos, który podtrzymuje tradycję, daje szansę dalszemu rozwojowi wartości katolickich, narodowych. Z drugiej strony, że jest to jakaś bliżej nieokreślona taka mglista przyszłość, tylko dzisiaj. Wybory to jest moment, w którym świętują wyborcy przede wszystkim. To jest ich święto. Oczywiście partie próbują zawłaszczyć to święto. Właśnie kampanią, w której często próbuje się przedstawiać swój program w formie bardzo takich zachęcających do oddania głosu obietnic. I wyborca musi wiedzieć, że on może zagłosować, ale nie musi. Powinien mieć świadomość, że nawet najbardziej krzykliwe obietnice, nawet najbardziej te obietnice, które jemu osobiście najbardziej się podobają, to nie powinno być jedynym, a tym bardziej ostatecznym powodem, żeby podjąć decyzję. To możesz oznacza, że powinien tu nastąpić taki wielowymiarowy namysł nad tym, jak chcesz swoje wotum wyrazić i dla kogo. Mało kto zdaje sobie sprawę, że to prawo obywatelskie jako wyraz najwyższej wolności w społeczeństwie obywatelskim, to jest też element takiej tożsamości obywatelskiej. Człowiek potrzebuje nie tylko przynależności narodowej, ale również społecznej i obywatelskiej. To nie jest tak, że jeśli jestem Polakiem, to w tym się zawiera wszystko to, co potrzebne jest do takiego określenia tego, kim jestem. Ja potrzebuję też tej pełnej świadomości, że jestem nie tylko Polakiem, ale jestem też obywatelem polskiego państwa. I tutaj zaczyna się ta wielka odpowiedzialność każdego wyborcy. Nie za przeszłość, nie za przyszłość, ale za kształt państwowości. Prawo do wyborów jest prawem tej wolności obywatelskiej, społecznej. I tutaj wchodzimy powoli w wolność jako też pewien przywilej, jako pewną wartość, którą głosi Kościół. Kościół, głosząc godność człowieka jako osoby, głosi jednocześnie, że z tej godności osobowej człowieka wypływają jego prawa. Wśród tych praw najważniejszym prawem jest prawo do wolności religijnej. Dlaczego właśnie ono? A właśnie dlatego, że ono określa to, kim chce być jako osoba, jako człowiek. Czy moja osobowość to jest osoba powołana do życia przez Boga i do Niego zmierzająca, czy też jest to tylko osoba, obywatel, który przynależy do tego dzisiaj, jest członkiem społeczności, jest obywatelem państwa, ale nie ma tej perspektywy finalnej życia, czyli wieczności. I Kościół, i głosząc godność człowieka, godność osoby ludzkiej i wynikające stąd prawa, wchodzi na teren argumentacji rozumowej, czyli próbuje porozumiewać się z człowiekiem argumentami, które w tym obszarze wolności obywatelskiej są każdemu z nas najbliższe. Ale jednocześnie jest to też próba przez taką argumentację rozumową obudzenia w człowieku tych pytań duchowych, dotykających tego, kim chce być w tej wspólnocie, do której należę, jak chcę wyrażać swoją osobę. Należy jednak mocno podkreślić, że jeśli Kościół wypowiada się w sprawach społecznych, to nie oznacza to, że on staje się podmiotem politycznym. Magisterium Kościoła jest tu jednoznaczne. Kościół w żaden sposób nie angażuje się w żadną formę aktywności politycznej. Ktoś powie, no tak, ale wyrażanie swoich opinii w sprawach społecznych już zahacza o politykę. No właśnie nie. Politycy często na własny użytek próbują zatrzeć te granice między problemami politycznymi a problemami społecznymi, ale to jest najczęściej w jakimś interesie czysto partyjnym, politycznym. Natomiast jeśli Kościół wypowiada się w sprawach, które dotyczą życia społecznego, to właśnie po to, żeby służyć formowaniu sumienia człowieka, również tego, który jest politykiem zawodowym. Ale to wcale nie czyni z Kościoła podmiotu, który by uczestniczył w działalności, w aktywności politycznej. Bo jeśli Kościół jako instytucja, czyli na kształt każdej ludzkiej instytucji funkcjonuje w społeczności ludzkiej, czy w konkretnym państwie, to jeśli już wchodzi na teren problemów społecznych, to tylko tych, które dotyczą strony etyczno-moralnej. Czyli tego, co oparte jest na wymogu sprawiedliwości. Czyli jeśli Kościół wypowiada się na problemy społeczne, to na pierwszym miejscu mówi o sprawiedliwości społecznej, o tym, że każdemu powinno być dane to, co mu się należy. To jest taka najkrótsza formuła prawna, ale też społeczna sprawiedliwości, a jednocześnie dzięki takiemu widzeniu sprawiedliwości wchodzimy na teren dwóch podstawowych zasad życia społecznego, czyli zasady dobra wspólnego i zasady pomocniczości. Pamiętajmy, że zasada dobra wspólnego to jest zasada od małego do dużego, czyli od obywatela do społeczności, do państwa. Natomiast zasada pomocniczości to jest zasada zawsze od dużego do małego, czyli to jest relacja państwa do obywatela. Państwo powinno być w służbie obywatela, w każdej formule, w jakiej państwo się objawia, ma służyć dobru wspólnemu, ale przede wszystkim służyć obywatelowi. Czym innym jest natomiast problem aktywności politycznej katolików? Otóż katolicy są po prostu, jak wszyscy inni, obywatelami. I nikt nie ma prawa za korzystanie z wolności religijnej, czyli tego najwyższego prawa, jakie Kościół uznaje wśród praw osoby ludzkiej, uczestniczyć w życiu społecznym, zachowując swój światopogląd religijny. Jeśli to jest chrześcijaństwo czy katolicyzm, to właśnie z wszystkimi konsekwencjami wartości, zasad i norm, które z nich wynikają. Czyli katolicy jako obywatele to nie jest tylko prawo. Oni mają nawet obowiązek czynnego włączania się w życie społeczne, angażowania się, czyli nie pójście dla katolika na wybory jest pewną formą ograniczania swojej wolności, również tej religijnej, czyli wyrażenia tego, jak ja myślę jako katolik. I sądzę, że z tego powinniśmy sobie robić taki osobisty rachunek sumienia. Ale magisterium Kościoła bardzo mocno podkreśla, i to szczególnie widać Mater et Magistra Jana 23 w jego encyklice, kiedy on na przykład wyraźnie naucza, że chrześcijanie, katolicy powinni przyjąć postawę pełnej obiektywności i życzliwości dla poglądów innych i nie starać się obracać wszystkiego na swoją korzyść. Także okazywać gotowość do lojalnej współpracy w dążeniu do osiągnięcia wspólnymi siłami tego, co jest z natury dobre albo do dobrego prowadzi. Czyli zobaczmy, że katolik, czy szerzej nawet osoba o prawicowych poglądach, może uczestniczyć w różnych inicjatywach, które u podstaw których czy u źródła stoją również inne siły polityczne niż takie prawicowe, czy nawet fundamentalistyczno-prawicowe. No, niektóre pomysły partii lewicowych, centrowych, czy różnych organizacji, które mają taką ideologię, no nie powiedziałbym ateistyczną, ale neutralną, no nie powinny od razu zamykać katolika na poszukiwanie współpracy, jeśli wspólnymi siłami można osiągnąć coś, co jest dobre z samej natury, z samej natury. Więc na przykład włączanie się w różnego rodzaju akcje pomocowe, to nie tylko musimy szukać Caritasu i tego, co związane z organizacjami kościelnymi, ale jeśli mamy do dyspozycji również inne organizacje, inne fundacje, które sprawdzimy i które według nas zasługują na zaufanie, to możemy służyć dobru, które jest celem działalności takiej organizacji. Jedno należy natomiast podkreślić, że katolicy nie mogą w żaden sposób rezygnować z tego, co jest związane z wartościami podstawowymi, a więc to, co by w jakikolwiek sposób naruszało jego wewnętrzną wolność w tym wymiarze no, najbardziej wzniosłym, czyli tę wolność duchową. Tu również trzeba strzec prawa Bożego, ale też prawa naturalnego, które no, sumienie nam jasno i wyraźnie określa. I dalej w tej audycji telewizyjnej mówiliśmy również o tym, że po wyborach jest pewien problem z ludźmi, którzy czują się w tej chwili w pewien sposób przegranymi. Myślę tu o partiach prawicowych w Polsce. No tu ojciec sugerował w trakcie rozmowy, że oni mieli wszystkich przeciwko sobie. No to jest prawda, ale ja starałem się pokazać, że w polityce to, że są różne podmioty i konkurują ze sobą, to jest rzecz normalna. No, nie może być frontu jedności narodowej, bo to już przerobiliśmy, mamy to już wpisane w swoją historię. To jest przejaw totalitaryzmu. Zawsze powinna być konstruktywna opozycja, bo to właśnie kontrolna rola opozycji sprawia, że społeczeństwo może w odpowiedni sposób zareagować, jeśli rządy są sprawowane niezgodnie z wolą narodu, suwerena, czy jakiejś części społeczeństwa, które może dać wyraz swojemu niezadowoleniu. Ja sądzę, że ten element kontrolny w społeczeństwie polskim jest coraz silniejszy. Dlatego ja bym się tak nie obawiał bardzo, że wszystko zostanie zatrzymane, że te wybory postawiły taki znak stop i wszystko, co zostało do tej pory zrobione, zostanie zatrzymane i nastąpi nowe otwarcie, nowa era.
A kwestia no, tych koalicji, czy koalicjantów ewentualnie, no zawsze rodzi się takie pytanie, no kwestia sumienia, pewnego ładu społecznego, pewnej odpowiedzialności. Mówiliśmy, że jedną rolę ma Kościół, a co innego polityk, prawda, czy polityka, ale no też chcielibyśmy, no jakby, no są różne nawet głosowania w parlamencie, o różnych sprawach decydujemy. No i teraz może nie zawsze być ten konsensus albo dobrze rozumiany. Jak połączyć tą prawą stronę z lewą albo ze środkiem, prawda? Gdzie tutaj znaleźć złoty środek, bo nieraz do tego jesteśmy przyzwyczajeni, tak albo nie.
No tu ojciec porusza wiele kwestii, dlatego że główne ustawy, które będzie zawiązana koalicja przeprowadzać w Sejmie, to będą dotyczyć rzeczywiście spraw rządowych, czyli to będzie pomoc i narzędzie dla władzy wykonawczej. No po to zawiązano koalicję i po to ta większość jest, żeby przygotowywać ustawy, które będzie wykonywał rząd. Na to większego wpływu opozycja rzeczywiście mieć nie może, bo tak było też za rządów prawicy przez 8 lat, że wszystkie swoje ustawy rządowe przeprowadzali. No, dzięki temu, że mieli większość sejmową. Nie było tu problemu. Jest jeszcze prezydent w tej polskiej demokracji obywatelskiej, który ma ostateczną decyzję w większości ustaw, bo jego podpis dopiero uprawomocnia te ustawy. Jeśli prezydent nie podpisze, no, wtedy potrzebna już jest większość kwalifikowana i tutaj takiej większości obecna koalicja nie ma. Natomiast w tych sprawach, myślę, ojciec tutaj wskazuje na obszary takich decyzji, które wchodzą w zakres życia społecznego, w zakres światopoglądowych, ideowych czy ideologicznych uwarunkowań życia społecznego.
Bo tak nawet myśląc o tym, jak poprzedni rząd, prawda, miałby się dogadywać i z kim miałby się dogadywać, jakby to było też odbierane, bo są tacy, którzy są jeszcze bardziej na prawo, a są tacy, którzy są trochę no, po innej stronie. I teraz no, ta polityka, rozumiemy, to jakaś troska o dobro wspólne, no ale też jest to opiniowane przez ludzi. I pytanie, czy no, zgodzilibyśmy się na to, że paktujemy z takim czy innym partnerem politycznym.
Właśnie o to chodzi, że polityka nie może zastępować tego, co decyduje o poszanowaniu prawa Bożego i prawa naturalnego. No to jest zrozumiałe. I osoby o światopoglądzie chrześcijańskim, katolicy, zwłaszcza tu nasza polska rzeczywistość, to jest taka właśnie katolicka, stoją na gruncie tych wartości, które decydują o tym, że są katolikami. Ale my nie możemy stworzyć państwa, w którym nie ma miejsca dla osób, które myślą inaczej. No nie możemy stworzyć państwa, które będzie katolickim.
No nawet tutaj Ojca Świętego Benedykta XVI znalazłem, bo też mówię o demokracji. Mówi, Kościół nie rości sobie praw do władzy w państwie, gdyż jest to zadanie polityczne i jako takie nie jest jego misją. Nie chce on równocześnie narzucać tym, którzy nie podzielają wiary, perspektyw i sposobów zachowania właściwego dla niego.
No właśnie, i to jest polityka, i to jest wyzwanie dla również katolickich czy chrześcijańskich polityków, żeby oni, w tym co mówiłem, zawierali sojusze dla dobra naturalnego i wszystkiego, co ku takiemu dobru prowadzi, również z ludźmi, którzy myślą inaczej. No, polityka to pokazuje nam właśnie tę różnorodność myślenia. No każdy ma prawo inaczej myśleć. W jakiś sposób to myślenie zostaje no, ukierunkowane w trakcie wyborów, czy w momencie wyborów. Bo wtedy trzeba się opowiedzieć i jak widzieliśmy bardzo długo w sondażach widniała grupa osób niezdecydowanych. To była naprawdę duża populacja osób, które nie wiedziały jak zagłosują. I powracam do tego, co mówiłem. Przy urnie wielu gdzieś tam pobrzmiewało w ich uszach, że dzisiaj zrobimy wam taką Polskę, w której wy będziecie szczęśliwi, niczego wam nie odbierzemy, ale dzisiaj dostaniecie jeszcze więcej niż do tej pory mieliście. I myślę, że to zadecydowało. Natomiast w polityce bardzo ważne jest zdolność do zawierania koalicji. No, pewnie, że można mieć ambicje, żeby stworzyć taką partię, która zbierze większość i będzie wygrywać wszystkie wybory. Ale jak widzimy, mówiliśmy o tym w audycji telewizyjnej, nastąpiła pewna zadyszka partii prawicowych i tego rządu. W pewien sposób myślę i to ja to nazywam właśnie taką stagnacją rządu, że ludzie po prostu już no, byli znudzeni takim sposobem objawiania tej działalności politycznej prawicy i może sobie nie zdawali sprawy do końca z konsekwencji, bo przecież nikt nie głosował na premiera, który się szykuje teraz do objęcia rządów, tylko głosował na jedną, drugą czy trzecią partię. Okazuje się, że zawierają koalicję i wybierają jednego, który będzie ich reprezentował i będzie formował rząd. Ale wróćmy do tego, że w polityce katolik powinien być otwarty na dialog, powinien być otwarty na współpracę, powinien być otwarty na zawieranie sojuszy, ale to nie powinno naruszać jego wolności religijnej. Ciągle do tego wracamy, do tego wymiaru najwyższego wolności. Możesz, ty nie musisz. Więc jeśli będzie to sytuacja, kiedy on ma się opowiedzieć za lub przeciw wartościom, które wyznaje, to wtedy nie może wchodzić w żadną działalność, która by taką wartość naruszała. Więc spróbujmy zobaczyć, że polityka to nie jest społeczeństwo. Polityka to nie jest też państwo. Że w państwie mamy suwerena, czyli naród, czyli społeczeństwo, a polityka to jest tylko formuła sprawowania rządów. To i tutaj w naszym wypadku jest to demokracja, do której zdążamy, obywatelska. Więc nie róbmy z polityki takiego podmiotu, który by zawłaszczał to, co należy do państwa, to, co należy do społeczeństwa, a tym bardziej to, co należy do Kościoła. I tak już kończąc, bo tu widzę czas, że trzeba byłoby już trochę czasu też na rozmowy z naszymi słuchaczami. Mam nadzieję, że będą dzwonić. Ja tylko chciałbym jeszcze zaznaczyć, że nie powinniśmy mieć pretensji do samych siebie, że może za mało zrobiliśmy, bo myślę, że oddanie głosu zgodnie ze swoim sumieniem i możliwość spojrzenia teraz w lustro i powiedzieć sobie, że w wyborach zachowałem się tak, jakbym chciał jako człowiek przed i teraz patrzę też ze spokojem w to lustro, to z drugiej strony powinniśmy mieć świadomość, że to jest moment, w którym powinniśmy też żądać od polityków zawodowych, żeby wzięli pod uwagę to, o tym mówiliśmy, sukcesję polityczną. Żeby do polityki, do grona tych osób, które biorą odpowiedzialność za życie społeczne, za państwowość, dopuszczać osoby, które będą się od tych doświadczonych uczyć, ale najlepszym politykiem jest ten, który najpierw zdobywa to doświadczenie i autorytet i jest uznanym autorytetem, ale cała jego wielkość polega na tym, żeby w odpowiednim momencie wprowadził, nauczył, przygotował i w miarę asystował przy przejmowaniu władzy przez kolejne pokolenia, bo sukcesja polityczna, zwłaszcza jeśli ktoś chce rządzić dłużej niż jedną kadencję, jest absolutnie warunkiem koniecznym.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś temat po wyborach w Kościele i demokracji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW w Warszawie. Telefony do naszego studia, do Radia Maryja w Toruniu, Polska Północna, 56 655 23 55, Polska Południowa, 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200 oraz dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi z końcówką 66.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaję ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi. Od najmłodszych lat dziecinnych wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Witamy serdecznie.
Czy jest pogłos?
Nie, jest...
Od radia?
Dobrze, jest od radia? Nie.
Aha, no
nie
to
słyszymy.
Dobrze. Pana, bo ja mam po prostu przeniesiony telefon i dlatego się pytam.
Pana imię?
Ryszard.
O, to trochę słychać, Ryszard. Prosimy, to zgrabnie.
Już jestem na antenie?
Tak, 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 od samego początku.
Szczęść Boże. Z województwa wielkopolskiego dzwonię. W związku z wyborami, które się zakończyły, ja mam taką uwagę co do składu, inaczej, mam taką uwagę związaną z tym, że będą powołane komisje śledcze. I w związku z chodzi mi o właściwie jedną komisję śledczą, a mianowicie tą, która będzie zajmowała się aferą wizową. Tam wchodzą w grę grube miliardy dolarów, bo jeżeli chodzi o pół miliona wydanych wiz, minimalna z tego, co było w mediach, opłata za wizę to była 4 000 dolarów, a może nawet 5, no niech będzie 4, no to jest 2 miliardy dolarów. I te 2 miliardy dolarów powinny wpłynąć do Skarbu Państwa, na konto Narodowego Banku Polskiego. I czy jest w związku, czy w ogóle przy takich wielkich pieniądzach będzie można tą aferę rzeczywiście wyjaśnić, bo niewątpliwie jest to afera. I jeszcze przy fakcie takim, że ministrem spraw zagranicznych będzie Radosław Sikorski, który był twórcą koncepcji tych właśnie firm pośredniczących między konsulatami czy tam ambasadami, prawda, a tymi obywatelami innych państw, które chciały się do Polski dostać. To byłoby jedna sprawa. I druga sprawa, ministrem kultury ma być pan Sienkiewicz, który w radiu, nie w radiu, w telewizji TVN hołdował odpowiedzialności zbiorowej, prawda? A odpowiedzialność zbiorowa i była charakterystyczna dla hitlerowskich nazistów i stalinowskich Sowietów. Więc ja nie wiem, dlaczego Donald Tusk właśnie tak na tak ważne stanowisko, właśnie chociażby jak kultura, takich ludzi, którzy mają poglądy o charakterze właśnie antycywilizacyjnym, desygnuje. No to byłoby tyle, jakby pan profesor się do tego ustosunkował, to byłbym wdzięczny.
Dziękuję bardzo, panie Ryszardzie. Co do tych, bo to przyspieszenie tylko tych wiz, no to aferę robili, że to w dziesiątkach czy setkach tysięcy, a ja cały czas gdzieś tam zasięgałem języka i słyszeliśmy o 268. No i że to też nasze służby zareagowały. No ale oczywiście jak walec idzie z tamtej strony, no to są tysiące. No zobaczymy, jaki będzie miał obrót. No ale może ksiądz profesor.
Bardzo dziękuję, panie Ryszardzie, bo pytania konkretne i one rzeczywiście stoją u podstaw powołania komisji, bo gdybyśmy znali odpowiedzi, to by tej komisji na pewno nie próbowano powołać, więc z pewnością chodzi o ustalenie pewnych faktów. Przy okazji myślę, że tutaj wyjdą różne dokumenty, bo trudno sobie wyobrazić, żeby na szacunkowych liczbach czy jedynie na zeznaniach, bo to nie jest sprawa gardłowa, gdzie przesłuchujemy tylko świadków. Tutaj sprawa jest dokumentacji, którą każdy rząd właściwie wypełniający tę funkcję powinien gromadzić i udostępniać. Przetworzenie tych informacji oczywiście to jest inna sprawa, które będą dostępne. Ja bym powiedział tak, że wszystkie komisje, które są planowane i mają zadziałać, aby wyjaśnić, mają rację ci, którzy domyślają się, że to jest próba jakiegoś odwetu politycznego i na pewno to będzie wybrzmiewać w komentarzach osób, które sympatyzują z prawą stroną naszej sceny politycznej. Natomiast druga strona będzie powtarzać argumenty sprzed wyborów, czyli z kampanii, że pieniądze po prostu zostały zdefraudowane i znalazły się w kieszeniach osób prywatnych. No to byłoby naprawdę wielkie przestępstwo i jeśli by znaleziono osoby, które dopuściły się sprzeniewierzenia pieniędzy, to powinny odpowiadać przed sądem tak jak każdy, kto złamie prawo. Natomiast na pewno nie można sądzić instytucji, bo pieniądze, które zarabia państwo, przeznacza na cele, które też muszą być udokumentowane. Ja też chciałbym też wprowadzić takie pojęcie. Kiedyś, gdy czytałem Faraona, taki fragment mnie natchnął i on powrócił przy okazji wyborów, a jeszcze bardziej po wyborach. Mianowicie, że tam Faraon, przyszły 13 Ramzes, zastanawiał się, czym jest państwo. I on mówi tak, państwo może być odwiecznym, niewzruszonym gmachem, to jest prawda, tak mu się to przedstawiało, ale kiedy zaczął wchodzić w szczegóły, to nagle sobie pomyślał, że niektóre grupy społeczne, na przykład kapłani w jego mniemaniu, traktowali państwo jak kubkę piasku na pustyni, którą się przesypuje jak się chce. Kto dochodzi do władzy, to ją przesypuje na swój kształt. I on mówi, jeśli tak jest, to ja zrobię porządek, jak mnie się podoba. Wiemy, jak się skończyło, jeśli ktoś czytał Faraona, to wie, że poległ i z kapłaństwem nie wygrał. Ale ja myślę, że tu jest jedna myśl wielka pokazana, że państwo to nie jest właśnie kubka piasku, którym przychodzi nowy rząd i sobie przesypie i usypie sobie gmach, jaką kubkę będzie chcieć. To jest naprawdę niewzruszony gmach. Jeśli tam były jakieś rysy, a wykaże to jakakolwiek komisja, czy to będzie ta śledcza, czy jakiekolwiek śledztwo w sposób uzasadniony wszczęte, osoby, które dopuściły się złamania prawa, powinny zostać ukarane. Co do samych decyzji personalnych, no na pewno nie będzie to rząd wielkich nowości, jeśli sprawdzą się zapowiedzi. Niektórzy już mówią,
że... tych nazwisk, które padły, prawda?
No tak, tylko ja nie chciałbym ad personam tutaj się wypowiadać, mimo że to są osoby publiczne i każda z nich ma swoją historię, ma swoją przeszłość i wiemy, że jeśli ktoś idzie do polityki, staje się osobą publiczną, musi wiedzieć, że w dużej części jego prywatność zostaje wtedy zawłaszczona przez media. Niestety nie zawsze jest to wszystko w oparciu o fakty. Ja bym nie chciał, żebyśmy komentowali poszczególne osoby, natomiast chciałbym, żeby taka zasada była, że jeśli mamy do którejś osoby jakieś wątpliwości, czy w szczególny sposób nam ta osoba wydaje się być poddana konieczności kontroli, to spróbujmy to zrobić na swój sposób. No tu słyszę, że środowisko toruńskie występuje z inicjatywą, żeby wziąć pod opiekę modlitewną wybranych polityków, senatorów czy posłów. Pytanie można postawić tak. Czy ci, którzy mają wątpliwości co do konkretnych nazwisk, nie powinni też zacząć się tymi osobami interesować i starać się reagować publicznie, bo to są osoby publiczne, i domagać się odpowiedzi na wątpliwości, jakie się zrodzą?
Halo, proszę, Radio Maria.
Kłaniam się, Cezary z Warszawy.
Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałbym tylko tak podsumować, że w międzyczasie, kiedy tyle dobra było dla Polski i socjal typu 500+ i tak dalej, i te drogi, autostrady, Mierzeja i port, i niezależność energetyczna, bo i ropa, i gaz przypływały do nas, po prostu naród zapomniał o tym, że w tej polityce to młodzież pójdzie za młodzieżą, czyli poszła za Hołownią. Ja pamiętam, jak to było za naszych czasów, ja mam 70 lat, że za naszych czasów robiliśmy na przekór. Po prostu za młodzieżą żeśmy tam chyba za Kwaśniewskim wtedy głosowali, czy tam za kimś innym. No w każdym bądź razie na wesoło było odwrotnie. A tutaj po prostu ta nowoczesność nie dała nam poczucia z wartości. Czyli wcześniej jak PSL na przykład Tusk, tam jeden z tych mówców Tuska obraził katolików, to w tym momencie PSL mógłby odstąpić, a profesor Kaczyński powinien w tym momencie zaprosić PSL do rozmów, bo po prostu PSL jest chrześcijański. No to tak z grubsza, szczęść Boże, wszystkiego najlepszego. Aha, jeszcze opiekowałem się żołnierzami od Piłsudskiego, tymi staruszkami 30 lat temu. No to mówią, że oni, że cud był nad Warszawą, ale że żaden Polak nie widział Matki Bożej. Teraz książka to potwierdziła o skorupce Ignacym, ale tam 100 świadków jest, ale za to ludzie w momencie strzału w głowę dla skorupki, dla księdza, ustały działania wojenne, Ruscy rzucali karabiny, Boża Matier pokazywali i uciekali. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
No to mamy podzielone głosy świadków, tak.
Tak, co do cudu nad Wisłą, ja myślę, że tu już historycy opisali to, opierając się właśnie na świadkach i ten cud ukazania się Matki Bożej raczej nie budzi wątpliwości. Oczywiście, jak przy każdej formie objawień znajdą się tacy, którzy będą to racjonalizować i mają do tego prawo. Natomiast, panie Cezary, pan poruszył bardzo ważną kwestię wdzięczności. Otóż rzeczywiście w polityce wydawałoby się, że nic nie robimy za darmo, bo politycy to są osoby najczęściej sowicie wynagradzane zawodowi. No, mówiliśmy o tym w audycji telewizyjnej, że oni mają czas, oni się nie przejmują wyborcami, tylko przypominają sobie o nich, kiedy są wybory, a tak po prostu pełnią swoją funkcję jako osoby zaufania publicznego, ale pytanie pierwsze, czy polityków nie należałoby uczyć wdzięczności za to, co otrzymują od społeczeństwa? Bo mnie się wydaje, że oni zawłaszczają i wykradają dla siebie, dla swoich osobistych korzyści, dla własnych ambicji, aspiracji, to, co jest wspólne. I wydaje mi się, że najpierw powinniśmy oczekiwać od nich, żeby ich wdzięczność była wyrażana w stosunku do całego społeczeństwa, żeby od tego po prostu zaczynali każdą swoją wypowiedź. Jestem wdzięczny za to, że jestem tym, kim jestem, że mnie naród tu powołał. A z drugiej strony wdzięczność ze strony narodu wobec tych, którzy tyle dobra narodowi naszemu przynieśli. I mnie się wydaje, że ta wdzięczność to nie jest taka cecha też naszej codzienności polskiej. Że łatwo przyjmujemy pomoc, wyciągniętą rękę, życzliwość, ale trudno nam nieraz tak wielkodusznie, ponad miarę tego, co otrzymaliśmy, okazać naszą wdzięczność. Natomiast wdzięczność w swojej istocie polega na tym, że ja odnoszę to wszystko do kogoś, kogo uznaję za większego od siebie. Wtedy dopiero jest wdzięczność. Czyli wdzięczność każdego z nas no mogłaby się objawić również w tym, że modlimy się codziennie nie tylko za ojczyznę, ale też za tych polityków, których uznajemy za naszych przedstawicieli, z wdzięcznością za to, co robią, ale z wdzięczności do tych, których obdarzamy życzliwością, módlmy się również za tych, z którymi się nie zgadzamy. To jest też forma pewnej wdzięczności, bo skoro są przedstawicielami kogoś innego, to nie pomijajmy tego, co robią, mimo że się z tym nie zawsze do końca zgadzamy.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Chciałbym coś powiedzieć, nie zajmę więcej niż minutę, dlatego że nikomu nie chcę aplikować pokutę. Krótki obraz sytuacji, która nam zagraża. Chcę coś powiedzieć i jednocześnie proszę przyjąć, nikogo nie chcę obrażać. Otóż w Polsce zaczyna się nowa era. Zanosi się na to, że Polacy będą mieć zagranicznego premiera, który pochwały, nagrody, odznaczenia od Niemiec odbiera i wyraźnie widać, że niemieckie interesy wspiera. Ale także przy okazji dodam, że nasza prawica swoistą lekcję pobiera. W sumie szykuje się niezła afera. I ostatnie zdanie. Na koniec powiem to, że przyszły ewentualny premier wywąchał niezłego kęsa i ochoczo wspiera firmę Siemensa. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
No profesorze, tu pan Paweł się wzniósł na wyżyny poezji. Rymami nam przekazał swoje przemyślenia. Panie Pawle, ja myślę, że z tym, co Pan tu powiedział, wielu się zgodzi i sądzę, że będzie może już nie tak wzniosły, poetycki sposób, ale podobne myślenie wyrażać. I sądzę, że przez jakiś czas to będzie to sprzątanie po tym święcie demokracji, jakim są wybory, że w tym rozgoryczeniu, w jakimś takim emocjonalnym stanie wzburzenia będziemy myśleć, że wszystko już to, co dobre, się zakończyło. Otóż nie, to nie będzie nowa era. Uważam, że państwo nie jest kubką piasku, że to nie jest coś tak małego, lichego, co można sobie po prostu przewrócić i jak klocki poukładać na nowo. To jest naprawdę potężny organizm, a Polska wyrosła przez te 8 lat na naprawdę liczącego się partnera i to nie tylko w skali europejskiej, ale również światowej. Natomiast spróbujmy tak podejść po katolicku. Łatwiej jest oskarżać innych. Rzeczywiście to zawsze najłatwiej przychodzi i zawsze mamy pod ręką te argumenty, które przenoszą winę na innych. Ale trzeba też mieć świadomość, że sytuacja, która jest dla mnie nowym wyzwaniem, to jest też jakimś wezwaniem do poprawy. I jeśli mam zacząć poprawę, to od samego siebie. Więc niech każdy z nas zrobi taki powyborczy rachunek sumienia. Właśnie chociażby z tej wdzięczności, czy okazywał za to wszystko, czy uważał, że to niewidzialna ręka mu daje te drogi, te porty, to bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, czy też to byli konkretni ludzie. A może właśnie trzeba zacząć od siebie i przy zbliżających się wyborach, a to czas bardzo szybko minie do wiosny, kiedy będziemy wybierać naszych przedstawicieli do samorządów. To są wybory już bezpośrednie większościowe. My tutaj wybieramy konkretne też osoby, które będą w naszych środowiskach, w naszych miastach, gminach, powiatach, wsiach rządzić i to od nich będzie zależeć, jak będzie wyglądać nasze otoczenie, nasze życie, jakość naszego życia. Więc zacznijmy od siebie, skupmy się na tym, żeby wyznaczyć sobie cele, które chciałbym zrealizować przy najbliższych wyborach, a one już niedługo.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Piotr, województwo podlaskie.
Prosimy.
No tutaj wygląda, że już w następnym tygodniu może być nowy rząd w tej koalicji. No i tak uważam, że ci państwo powinni wziąć się, jeżeli będą, do pracy, bo sytuacja geopolityczna rysuje się bardzo niepokojąco. Kongres Ameryki nie przegłosował na razie pieniędzy dla Ukrainy, a Europa także nie widać, żeby wielkich pieniędzy nie miała. Nie ma broni, nie ma amunicji, a my ciągle uważamy, że Amerykanie, wujek Joe, przyjdzie i wszystko za nas załatwi i nas obroni. A już, jak mówią eksperci wojskowi, 3-4 lata Rosja jest w stanie odbudować swój potencjał wojskowy. Także już ma bardziej doświadczonych żołnierzy, jeżeli chodzi o wojnę i dowódców, zdobyte na wojnie na Ukrainie. I Miediewiew i pan Putin, prezydent, mówią, że trzeba zrewidować stosunki w Europie Środkowo-Wschodniej. Więc to nie jest czas, żeby haratać w gałę i zajmować się niepotrzebnymi sprawami, tylko rzeczywiście budować potencjał obronny Polski, ale nie tylko silna armia i silne wojsko, także silni politycy. Zobaczmy, jak Załęski zachowywał się w pierwszych miesiącach, latach, jakie trzeba mieć kompetencje dyplomatyczne. I nie tylko, czy nasza armia się szkoli, ale ja się pytam, czy nasi politycy się szkolą, czy wiedzą, jak potem pozyskać pieniądze, jak gdy na przykład by doszło do najgorszego, jak w Ukrainie, jak pozyskać amunicję, części, wsparcie państw zachodnich i kogokolwiek, czy z Korei. Czy oni o tym myślą, czy się przygotowują? Nie tylko szkolenie armii, to jest bardzo ważne, ale szkolenie polityków, żeby to nie byli chłopcy w krótkich majteczkach, którzy zapakują pieniądze i rodziny, złoto i dolary w samoloty i uciekną szybko do Brukseli, sobie pijąc kawkę i szampana. Czy ilu się zachowa tak jak Załęski? Się pytam naszych polityków, jeżeli by to nie tak. Dziękuję bardzo i do widzenia.
Dziękuję panie Piotrze, księże profesorze.
No tu pan Piotr trochę poszerzył kontekst wyborów o sytuację w świecie. No, nie chciałbym tu być takim przynoszącym złą wróżbę.
Czyli raczej dobrym prorokiem, tak?
Tak, ja bym jednak poszedł tą drogą budzenia nadziei. Budzenia nadziei i te wybory powinny nam to właśnie uświadomić.
Że... Ale świadomi zagrożeń?
Proszę zauważyć, że na bezpieczeństwo zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne my mamy wpływ właśnie tym swoim głosem oddanym czy nieoddanym na konkretnych ludzi, bo my znaliśmy ich poglądy na temat obronności, na temat bezpieczeństwa. No ja nie sądzę, żeby ktoś, kto nawet się nie interesuje, nie słyszał, że mamy już za dużo wojska, że trzeba zrywać umowy, że trzeba negocjować czy szukać jakichś oszczędności, bo to jest nam wszystko niepotrzebne. Ja mimo wszystko w tym momencie chciałbym bardziej, żebyśmy podeszli po katolicku spojrzeli na tę sytuację. Te wybory w Polsce, one naprawdę się odbiją i w Europie, i w świecie. Bo sądzę, że powrót do polityki krajowej pana Donalda Tuska wcale nie znaczy, że podniesie rangę jego znaczenia w wymiarze europejskim czy światowym, no bo jeśli ma nawet takie aspiracje, to... Natomiast uważam, że zawsze ta geopolityka dla nas była niesprzyjająca, bo byliśmy na granicy dwóch kultur, dwóch wizji życia społecznego również, wschodu i zachodu. Ale obecnie wydaje mi się, że my zachowaliśmy to, czego nie doceniamy też jako społeczeństwo. Zostawmy na chwilę politykę. Otóż w większości nasze społeczeństwo jest nadal społeczeństwem opartym na fundamencie rodziny jako tej najmniejszej komórki społecznej, że nadal dla nas ma znaczenie miłość do ojczyzny, składanie dla niej ofiary ze swojego życia, ze swojej pracy, że jednak nasza młodzież jest tak od prawie 25 lat pracując na uniwersytecie, to mogę powiedzieć, obserwując kolejne pokolenia, że naprawdę jest prawdziwą ostoją dla przyszłości Polski. Mamy więc czym się chlubić i mamy na czym oprzeć tę nadzieję, więc to nie jest tak tylko jak to w tym dowcipie, że Polacy ani się nie zbroją, ani nie pracują, tylko liczą na mnie znowu. Jeszcze z czasów komuny ten dowcip. Amerykanie się zbroją, rosyjscy też politycy, a Polacy nie zbroją się, nie pracują, bo liczą na Pana Boga. Ale my naprawdę mamy się czym pochwalić. Jesteśmy naprawdę społeczeństwem, które ma legitymizację do tego, żeby być partnerem i to liczącym się zarówno w Europie i to przede wszystkim tutaj w tej Europie krajów Trójmorza, jak i w tych bardzo dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa Katowice. Jeżeli ten rząd, który teraz przyjdzie, zaczyna swoje rządzenie od walki z Panem Bogiem, od aborcji, in vitro, od piątków różnokolorowych, od takich haseł, to co tej młodzieży ten rząd dobrego przekaże? Nie mówiąc o tym, że osoby, które są młode, owszem, ale są niekompetentne, niewykształcone w danym kierunku, a już wybór Sikorskiego na ministra spraw zagranicznych, gdzie niedawno był film Reset i ukazywał jego stosunki z Rosją, no to jak tylko Putin się wzmocni, to tylko patrzeć jak na natrudnie. To jest coś okropnego, że do takiej sytuacji doszło i że był taki wynik wyborów, że ta młodzież, której wszystko dosłownie daje się pod nos i nie musiała się o nic troszczyć, bo się urodziła w takich warunkach, nie wie, co to jest bieda i tylko ją omamił ten Tusk. Sama się dziwię czym, bo nieraz nawet też patrzałam na TVN. Ja mówię, co on takiego im obiecywał? A przecież to, że taki był wynik, to wynik był najgorszy przez tą właśnie młodzież, taką od 18 do 26 lat, która ma wszystko i myśli, że tak będzie dalej. Co dla niej zrobi Tusk? A poza tym wychowanie tej młodzieży już obecnie i w przyszłości naprawdę nie rokuje dobrze. Gdzie tu jest rodzina i na jakim fundamencie ona jest postawiona? Jak będzie tak jak na Zachodzie, no to naprawdę możemy się pożegnać. Jedynym fundamentem, który zawsze spajał naród polski i był patriotyczny, to był zawsze Kościół. To, żeśmy przetrwali te wszystkie wybory i później uzyskali niepodległość, to była duża zasługa właśnie Kościoła, matek tego wychowania katolickiego. A teraz jak to wszystko pójdzie w kąt, no to naprawdę można tylko płakać. A żeby coś docenić, to trzeba najpierw stracić. I teraz Polacy zobaczą, że to, co mieli, stracą i zobaczą, wyjdą na tym jak zabłocki na mydle. Szczęść Boże.
Dziękuję, księże profesorze.
Pani Tereso, dziękuję. To, co pani mówi, to jest, myślę, bardzo emocjonalna wypowiedź kobiety, żony, matki, osoby, która ma świadomość, że mówi jako obywatel, obywatelka. To wszystko jest prawda. I to jest ta strona smutna. Smutna, niepokojąca, wzbudzająca jakiś lęk, nawet bym powiedział, o przyszłość. Rzeczywiście jest to taki, no, zgodny też z obserwacją i z taką analizą tego, co się wokół nas dzieje, obraz. Jest dużo powodów do tego, żeby się zasmucić. To jest prawda. Ale jeszcze raz sobie to mocno uświadommy, że państwo, tam kwitnie, gdzie jest szczęście i zadowolenie obywateli. Nie tam, gdzie jest smutek i gdzie są łzy, gdzie jest cierpienie. Proszę zobaczyć, że te najuboższe państwa to są państwa dlatego ubogie, że oni mają też bardzo nieszczęśliwych ludzi. Państwo kwitnie tam, gdzie jest radość. Zapytajmy teraz, czy jesteśmy w okresie Adwentu, już mija nam druga niedziela. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Czy chcemy te święta obchodzić w takim poczuciu właśnie złości, niechęci, lęku, niepokoju, smutku? Czy chcemy jednak, żeby w każdym domu, który jest domem polskim, raczej zawitała radość? Bo na tym się buduje państwo, na szczęściu swoich obywateli. I ja rozumiem, że możemy być rozgoryczeni, że po tych 8 latach takiego pokoju, spokoju, takiego, powiedziałbym, rozpędzonego rozwoju, który przekładał się na konkrety. Nagle zostajemy postawieni w sytuacji, kiedy ci, którym ufaliśmy, stracili możliwość wykonywania władzy. Ale tym bardziej budujmy naszą państwowość na tym, co nas jednoczy, a ma nas zjednoczyć teraz radosne przygotowanie, a później przeżywanie narodzenia Chrystusa, który przynosi pokój. Zaufajmy Mu. On nas nigdy nie zawiódł w naszej historii i teraz też Chrystus pokaże się naszym Królem. Bądźmy tu oto spokojni, bo On jest ponad wszystkim.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Wojtek ze Skarżyska Kamiennej się kłania. Ja mam do gościa księdza profesora takie pytanie, bo tutaj nie chcę oceniać, poznamy prawdę po wyborach. To będzie podstawową wartością, która teraz się okaże, kto kim jest. Natomiast tu chodzi o takie poznanie, o refleksję narodu polskiego nad szeregiem spraw, o siłę Kościoła katolickiego w Polsce, o jego wartość, o jego pracę, o jego merytoryczność. Jak to możliwe, żeby doszło do czegoś takiego, że po katastrofie smoleńskiej, po Polakach, którzy leżeli w błocie, nazwijmy to katastrofą smoleńską, teraz podczas wojny z Ukrainą, po pandemii i właśnie w trakcie wojny, polski naród jak gdyby myślał, że można nie płacąc przejść suchą nogą po takich kataklizmach i żądać jeszcze więcej. I co hierarchowie kościelni, księża na to, czy pamiętają te puszki Lecha w Warszawie? Bo mi chodzi o taką refleksję, że owszem, Adwent mamy i powinniśmy stanąć w prawdzie i żebyśmy czekali na narodzenie Jezusa Chrystusa. Ale też musimy wyciągnąć wnioski, bo będziemy jak dzieci we mgle. Tutaj mnie się przez te 8 lat rządów PiS-u bardzo źle wiodło, natomiast zagłosowałem na PiS, bo wiedziałem, że za darmo niczego nie ma i za te wszystkie rzeczy, które i tak żeśmy zmniejszyli dystans do Zachodu przez te lata, tak trudne, i PiS popełnił błędy duże, natomiast trzeba myśleć o Polsce i o Polakach i wybór ten był naprawdę wyborem dramatycznym. Ja po prostu tego nie rozumiem. I tu chodzi mi o to, żeby ksiądz profesor odniósł się do siły Kościoła, bo to jest podstawa. Jak można było wybrać kogoś takiego, kiedy po drugiej stronie naszym, przede wszystkim oprócz Jezusa Chrystusa, przede wszystkim ważniejszej osoby jest Jan Paweł II. I co to się stało, dlaczego, to nie wiem, komu było za dobrze. I kto sobie nie zdawał sprawy z rzeczywistości w Polsce. Pozdrawiam najserdeczniej gościa i ojca prowadzącego, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, panie Wojtku. Księże profesorze.
Dziękuję panie Waldemarze za taką precyzję w określeniu swojej postawy wobec wyborów. To jest przykład właśnie osoby, która, pan Waldemar, która no ma świadomość błędów, jakie popełnia władza, ale w imię wartości, w imię dobra wspólnego, w imię troski o państwowość, wybiera ludzi, którzy no potwierdzili w większości swoich działań, swoje kompetencje, umiejętności rządzenia, a nadto przysporzyli państwu bogactwa i no też przyczynili się w dużej mierze do tego, że większość tego najbardziej skrajnego ubóstwa została zlikwidowana w Polsce, co też mało kiedy się podkreśla, w jakim stanie to państwo zostało przejęte. Więc to jest naprawdę wielka sprawa. Co do Kościoła, panie Waldemarze, ja już to powiedziałem, że Kościół jako instytucja jest autonomiczna i chce taką pozostać w relacji nie tylko do państwa, ale do każdej ludzkiej społeczności i nie będzie się angażować po żadnej stronie działalności politycznej, partyjnej. Jeśli to dotyczy Kościoła jako instytucji, to tym bardziej dotyczy to kapłanów, począwszy od biskupów, przez prezbiterów, diakonów i osoby, które piastują funkcje wynikające ze święceń. Tu magisterium, kanony wyraźnie zakazują jakiejkolwiek działalności politycznej. I wracam do tego, o czym mówiliśmy, że Kościół w Polsce pełni bardzo ważną rolę. On ma też swoje różne błędy. Ma też no, takie momenty trudne, bo dzisiaj Kościół jest rozliczany z takiej no bardzo nieprzyjemnej przeszłości związanej chociażby z pedofilią. No niestety w naszych szeregach też znaleźli się ludzie, którzy po prostu są niegodni tego, tej funkcji, jaką pełnią. Ale Kościół jest, ja użyję tu też, bo wydaje mi się, że warto byłoby i zachęcam do tego, żeby państwo, którzy teraz tu z nami jesteście, jako lekturę sobie może na te zimowe wieczory wziąć jeszcze Faraona, żeby sobie poczytać, bo to jest najlepszy wykład państwowości. Bo zasady, które zostały umieszczone w tamtym starożytnym czasie, one nadal obowiązują. I tam jest taka ciekawa rozmowa Pentuera z kandydatem na Faraona, który zarzuca kapłanom, że oni są po prostu tylko żądni władzy, pieniędzy i rządzenia ogólnie, a nie zależy im na dobru obywateli i państwa. I podaje przykłady, kandydat na Faraona. I Pentuer mówi tak, kapłani są kagańcem, w którym płonie światło mądrości. Kaganiec może być brudny, nawet śmierdzący, Niemniej jednak przechowuje boski ogień, bez którego między ludźmi panowałaby ciemność i dzikość. I wydaje mi się, że walka z Kościołem to jest właśnie próba zgaszenia tego światła, które Kościół niesie, ale tutaj próby zgaszenia światła, one spełzną na niczym. Dlaczego? Bo to nie jest światło Kościoła jako takiego, tylko to jest światło Chrystusa. Jeśli udałoby się rzeczywiście zdmuchnąć światło prawdy Chrystusowej Ewangelii, no to przestaje dla nas katolików, chrześcijan mieć sens cokolwiek. To rzeczywiście nie ma sensu podejmować czegokolwiek, jakiegokolwiek wysiłku. Więc no miejmy świadomość, że kapłani, którzy reprezentują Kościół, bo nie, to nie jest równoznaczne. Nie możemy hierarchii stawiać znak równości z Kościołem, między hierarchią a Kościołem. Kościół jest Chrystusowy i w nim płonie światło Chrystusa. A to, że nieraz ten kaganiec kapłański jest brudny i śmierdzący, no... Spróbujmy też rozliczyć tych, którzy się niegodnie zachowują, ale z drugiej strony zachowajmy naszą nadzieję, naszą wiarę w moc Chrystusa, który jest naprawdę światłem i to się okaże, kiedy będziemy kolejny raz obchodzić pamiątkę Jego narodzenia.
Radio Maria, bardzo proszę, rozmowy niedokończone. Dziś temat po wyborach w Kościele i demokracji. Nasz gość, ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, dziewica Jan z Chicago. Bardzo serdecznie witam ojca i księdza profesora, którego niejednokrotnie słyszałem w rozmowach i bardzo lubię słuchać. Oglądałem i słuchałem tej audycji telewizyjnej i tutaj mam taki pewien niepokój. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem księdza profesora, bo w pewnym momencie chyba padły takie słowa, że dobry polityk powinien realizować sprawy bieżące, a nie wyprzedzać i tak dalej. No mnie się wydawało, o ile ja dobrze to zrozumiałem, przynajmniej taki sens odniosłem takie wrażenie. Wydaje mi się, że dobry polityk powinien, realizując cele bieżące, a wydaje mi się, że poprzednia ekipa te cele realizowała, zresztą jeden z poprzedników wymienił te rzeczy, które realizowała, musi patrzeć na dziesięciolecia naprzód. Takim przykładem był przecież Józef Piłsudski. Zresztą w latach dwudziestych już rozszyfrował te kontrakty niemiecko-sowieckie, prawda? On już przewidział, żaden z polityków tego nie przewidział, chyba Rapallo, jak się nie mylę. W każdym razie tak było. No i tutaj, żeby ojciec, ksiądz doprecyzował tą sprawę. Natomiast druga rzecz, że nie było koalicji, nie było z kim robić, że jakby to było zaniedbanie poprzedniej ekipy. Być może, że tak, ja kulisów nie znam. Natomiast muszę powiedzieć, obserwując tą politykę i to, co się dzieje, no weźmy Konfederację. Z Konfederacji padały słowa, ja sam słyszałem, pierwszą rzeczą po wygranych wyborach trzeba będzie zamknąć Dudę, Morawieckiego i Kaczyńskiego. No, Braun to mówił, ja to osobiście słyszałem. Więc jak z takimi, a teraz mówią tak, że oni z nikim nie pójdą, prawda, do koalicji. Więc jak z takimi tworzyć? Ja kulisów nie znam. Jeśli chodzi o PSL, no to proszę, od 80.
O, gdzieś zniknął sygnał, księże profesorze.
No właśnie, no to przechodzimy w takim razie na nadawanie. Mm-hmm. Pan Jan...
Chicago.
Chicago, tak. No właśnie. Jak widzimy, dzisiaj technologia pozwala nam się porozumiewać bez względu na granice, przestrzeń. I to pokazuje, w jakim my żyjemy dzisiaj kraju, w jakim państwie, w jakiej rzeczywistości. Otóż to, co kiedyś nazywało się przyszłością, rzeczywiście dzieliło się na pięciolatki, dziesięciolatki, a niektórzy snuli wizję na dziesięciolecia. Dzisiaj szybkość zmian, które dokonują się, i ilość dostępnych informacji o tym, jak te zmiany przebiegają, sprawia, że przyszłość przestała być trudną do określenia w jakimś terminie czasokresu. To przyszłość stało się określeniem bardzo mglistym. Dlatego, że przy obecnej szybkości komunikowania się, przenoszenia się również w różne przestrzenie, te wirtualne zwłaszcza, my wchodzimy za każdym razem w zupełnie nowe uwarunkowania. Jedno pozostaje niezmienne, mianowicie ludzie. Ludzie. I tutaj, jeśli myślałem o tym, że polityk powinien myśleć na dzisiaj, to myślałem o ludziach, myślałem o tej sukcesji też politycznej. O tym, że każda partia powinna budować swoją przyszłość na młodych, nie tylko na ideach, nie tylko na programach, na planach, na obietnicach, na jakiejś wizji, na dziesięciolecia. Bo żadna partia nie ma prawa tak zabetonować i zakonserwować sceny politycznej, żeby niezmiennie rządziła, bo po jakimś czasie władza niestety deprawuje i no, wymaga to często oczyszczenia poprzez zmianę usteru władzy. Więc myśląc o tym, że polityk powinien myśleć na dzisiaj, to z jednej strony, że powinien dostosowywać się do tej szybkości zmian i nie obiecywać czegoś, co będzie za jakiś tam lat ileś, a z drugiej strony, żeby to było właśnie dopuszczanie ludzi młodych, żeby ich wychowywać czynnie, aktywnie, obdarzając zaufaniem w wykonywaniu konkretnych zadań, żeby w odpowiednim momencie ci, którzy są autorytetami politycznymi, mają naprawdę ogromne doświadczenie, potrafili się usunąć, żeby w ich miejsce przyszli ci, którzy właśnie tę przyszłość będą nam budować. Co do, krótko, koalicji, bo pan tak do końca nie wyraził, o co chciałby zapytać, ale powiem tak, że jeśli chodzi o PSL, to zobaczymy to kolejny raz w wyborach samorządowych. PSL jest bardzo mocno osadzony w środowiskach wiejskich. Próba, bo takie próby podjęły obecne władze z panem Kosiniakiem-Kamyszem na czele, żeby uczynić z PSL-u taką partię małomiasteczkową, trochę też do średnich miast aspirując, chcąc zagospodarować również ten elektorat. No dzięki trzeciej drodze wydaje mi się, że trochę im się to udało, ale tak naprawdę to PiS konkuruje na wsi z PSL-em. Niepotrzebnie. I oby jak najszybciej się dogadali, znaleźli wspólny język i oby to się okazało już ta zdolność koalicyjna w wyborach samorządowych.
Radio Maria, proszę bardzo.
Cześć Boże, kłaniam się ojcu i szanownemu panu profesorowi.
Księdzu profesorowi, przepraszam.
Przepraszam, pomyliłam się. I tego, i właśnie podobało mi się, no, po prostu to pytanie pana Jana i też nie słuchałam was znowu od początku, ale też właśnie słuchałam, jak pani Teresa Skotowicz wypowiadała i właśnie ja naprawdę się martwię, no, o Polskę i tak mnie to boli, tak w duchu, tak proszę pana Boga, że on wszystko może i żeby może przemienił serca tych niektórych z opozycji, żeby się po prostu wyłamali i po prostu wsparli tą Zjednoczoną Prawicę, żeby dalej mogła rządzić i oni by mogli utworzyć sobie nową partię, no i po prostu i dalej dbać o dobro Polski, Polaków. I tak sobie myślę, że Pan Bóg wszystko może i jak już powtarzałam kilka razy, że jak ojciec Abraham, ja mam nadzieję wbrew nadziei, tak, no i tak, się boję jutrzejszego dnia, ale z drugiej strony myślę, Panie Boże, Ty czynisz cuda i przez Matkę Boską z Guadalupy też ona może wiele uprosić i dlatego no tak, z jednej strony tak jestem przygnębiona, a z drugiej strony mam jeszcze taką iskrę nadziei, że może coś się tam stanie. Może będzie, no, ci lewacy to się tak szykują już do władzy, tacy, że może akurat się im nie uda. Pozdrawiam ojca i właśnie księdza profesora i wszystkich miłych słuchaczy i niech Pan Bóg błogosławi.
Bardzo, bardzo dziękujemy, księże profesorze.
A z kim rozmawialiśmy, bo nie słyszeliśmy?
Wiesława z Indiana, przepraszam.
Wiesława Indiana. No.
A, dziękuję bardzo.
Czyli Stany Zjednoczone.
Dalej Stany. Bardzo dziękuję, bo tak z akcentu właśnie się domyślałem, że to już tak długi pobyt za oceanem już trochę też widać, ale pięknie pani mówi po polsku, pięknie wyraża myśli, tak zrozumiale, prosto i bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Rzeczywiście ja dużo słyszę tych głosów takiego rozgoryczenia po wyborach ze środowiska prawicowego. Ale te zarzuty pod adresem polityki nie mogą jednak usprawiedliwiać sceptycyzmu i nieobecności katolików w Polsce w tych sprawach społeczno-politycznych, publicznych. Ja bym powiedział tak. I tu wyczuwam, że pani Wiesława miała taką intuicję, to jakiś ten głos proroczy być może tu padł, że to jest jakieś wezwanie dla katolików w Polsce, że katolicy to są nie tylko ci, którzy chodzą do kościoła, że czas dzisiaj jest taki, że katolik to nie jest tylko ten, który modli się, ale prywatnie w domu, który idzie z rodziną na mszę świętą, ale tylko dlatego, że spełnia w ten sposób swój obowiązek, a w sprawach publicznych to on myśli tak jak inni, jak większość i nie ma swoich poglądów. Bo to byłaby właśnie klęska tych, którzy chcą być katolikami nie tylko z nazwy. Do tej pory myślę, że wielu mówiło, mój katolicyzm to jest sprawa właśnie wypełniania obowiązków katolika, czyli uczestniczenia w niedzielnej świątecznej Eucharystii i zachowywania przykazań i kierowania się sumieniem w tych wyborach i decyzjach życiowych. Natomiast być może i tak odczytuje pani Wiesławo, pani głos, że dzisiaj Pan Bóg chce powiedzieć nam, polskim katolikom, że katolicyzm to jest również czynne, pełne zaangażowanie w sprawy społeczne, w sprawy publiczne, jakieś poszukanie dla siebie tej miejsca dla aktywności, żeby to nie było tylko ograniczone, że moim świętem katolika jako obywatela jest dzień wyborów i akurat teraz się tak skumulowały, no bo będzie na wiosnę, były już parlamentarne, teraz na wiosnę samorządowe, później będą do Parlamentu Europejskiego, później prezydenckie i tak żyjemy wyborami. Ale może to jest, żeby budować nadzieję i wprowadzać tę radość w każdy dom Polski z okazji na przykład Świąt Bożego Narodzenia. Jest taka moja też taka sugestia, takie zaproszenie dla wszystkich, nie tylko chrześcijan, katolików. Znakiem tego bycia zatroskanym o dobro wspólne jest tworzenie radości, kręgu radości, zapalenie tej iskry radości w tym środowisku, w którym jestem. Jeśli czujemy, że nadwątlił się ten kaganek światła państwowości, to zapalmy mocne światło w domach, żebyśmy poczuli, że jest nas tak naprawdę dużo i sądzę, że ten apel będzie trafiał, bo spotkanie przy stole wigilijnym i połamanie się opłatkiem jest tak tradycją głęboko szanowaną, co widać zwłaszcza u ludzi, którzy wyjeżdżają, Polacy za granicę, emigrują. I to z badań wynika, że jeśli zachowują jakieś tradycje, to religijne. I na tym budują swoją obecność, swoją tożsamość wśród ludzi, gdzie są gośćmi. Więc spróbujmy zacząć tutaj w naszej ojczyźnie od tego, żeby budzić na tę nadwątloną nadzieję poprzez światło, które dla nas będzie światłem narodzonego Chrystusa.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Bardzo ciekawy temat po wyborach w Kościele i demokracji, ale i po dwóch kadencjach. Po dwóch kadencjach, bardzo trudnych kadencjach, gdzie wojna, gdzie pandemia ogólnoświatowa i tak dalej. Ja chętnie bym to porównał, te dwie kadencje i pana Morawieckiego do gospodarza, który podjął się budowy domu. Oczywiście trzeba podjąć inwestycje, trzeba możliwe, że wysiłek jakiś włożyć w to. Sąsiad tego na przykład nie zrobił, ale mógł sobie wypić i mógł sobie się pobawić, prawda? A tutaj ktoś inwestował i z perspektywą na przyszłe pokolenia. Na przyszłe pokolenia. Jakoś do tej pory nikomu nie przeszkadzało po 1989 roku sformułowanie polskie obozy koncentracyjne, a z tym ktoś zrobił porządek. Tak przy okazji wspomnę. Ktoś z tym zrobił porządek. Konfederacja tak głośno się wykrzykiwała, że to 447 akta to w Kongresie Amerykańskim to jest nie do przyjęcia, kiedy przyszło do nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, to chodzili, przepraszam za określenie, jak przetrąceni i tak zagłosowali. No, to się w żaden sposób nie miało z deklaracjami, jakie głosili. Ja miałbym do księdza profesora jedno pytanie. Mianowicie, bo no, w Kościele i demokracji trudno sobie wyobrazić demokrację bez mediów. Bez mediów. I tutaj się okazuje, że po wyborach jedna z osób, która podaje się za dziennikarza otwartym tekstem, jak media donoszą, mówi, że to, co robiła na łamach jednej ogólnopolskiej prasy na temat tego, co dzieje się na wschodniej granicy, to była czysta blaga. To był czysty wymysł. To, że dziecko jakieś zaginęło, to była po prostu, to był mit. Ale nasze służby się podjęły tego tematu, zaczęły szukać tego dziecka, które gdzieś tam niby zginęło. To wszystko był jeden wymysł. Pojawił się film nawet, który szkaluje służbę graniczną naszą, na nasze służby. I ten film to zostanie i gwarantuje, że niekoniecznie przyjaciele Polski, ale w perspektywie czasu do niego będą, do tezk zawartych w tym filmie będą się odwoływać, bo to jest opiniotwórcze. I to już zostanie trochę dłużej niż tylko na wybory, ale i na dalszy czas. Ja miałbym do księdza profesora właśnie pytanie, jak podchodzić do tych mediów? Czy to są ludzie mediów? Kto to jest praktycznie? I czy to, bo z naszej strony siadamy do stołu, jest taka książka Karola Wojtyły, Osoba i czyn. I on tam mówi, że są dwie postawy. Jedna jest pozytywna, druga negatywna. Negatywna to jest to postawa konformizmu, a pozytywna postawa sprzeciwu. Kto czytał, to wie, ten wie. Postawa sprzeciwu. Dlaczego postawa sprzeciwu jest pozytywną i dobrą postawą? A to dlatego, że ona powinna rodzić dialog nastawiony na poznanie prawdy. My przystępujemy i kładziemy racje, argumenty na stół, racje rozumowe. Natomiast z drugiej strony mamy do czynienia z grą zewnętrznych pozorów. Oni są wyszkoleni w tym niesamowicie. Ale tam panuje przynajmniej podwójna moralność, i gra zewnętrznych pozorów. Posłucham na antenie, co ksiądz powie na temat tych dziennikarzy, bo to w końcu ich dorobek też wpłynął na to, że ludzie tak, a nie inaczej zagłosowali. Czy oni się powinni jeszcze mienić z dziennikarzami, czy może kimś innym, prawda? Posłucham na antenie z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, zwłaszcza za ten obraz gospodarza budującego dom i za te przywołane teksty. To rzeczywiście pokazuje też siłę tych mediów, w których w tej chwili jesteśmy. Tutaj no, zaprasza się ludzi, no, którzy przynajmniej z założenia będą wypowiadać się w oparciu o prawdę. To jest bardzo ważne w życiu społecznym, żeby no, nie wykorzystywać w jakikolwiek sposób tego, co może mnie doprowadzić do władzy, ale oparte byłoby na kłamstwie. I tutaj to jest, ja nie będę wchodził w szczegóły, bo kiedyś mieliśmy też tutaj w tym cyklu taką audycję na ten temat. To jest po prostu czarny PR. Czyli takie wykorzystywanie informacji fałszywych, które podważają pozycję, wiarygodność instytucji, organizacji, narodu, konkretnego człowieka. Stosowane są wtedy metody propagandowe, manipulacyjne, ale chodzi o to, że to jest właśnie obrzucanie kogoś, byśmy tak potocznie powiedzieli, błotem. Tu są różne narzędzia. Dzisiaj świat wirtualny, wiemy jak bardzo mocno też wpływa na samopoczucie wielu młodych ludzi, którzy funkcjonują w mediach społecznościowych i od jakości swojego bycia w tych mediach często uzależniają swoje decyzje, ale też to bycie w mediach społecznościowych wpływa na ich samopoczucie i jakość życia. A tam jest bardzo dużo czarnego PR-u. Bo najłatwiej promować się na krytykowaniu innych, eliminowaniu innych. Do tego są powołani spin doktorzy często, specjaliści wysokiej klasy. Tu musimy wiedzieć, że to nie jest tak, że można sobie po prostu w telewizji czy w media puścić polityka czy komunikat, który nie byłby w odpowiedni sposób przygotowany. To wszystko ma swoje oparcie w dzisiejszym świecie wirtualnym. Demokracja wcale nie oznacza, i tego właśnie teraz będziemy doświadczać, wcale nie oznacza rządów najmoralniejszych, najmądrzejszych, najsprawiedliwszych, najuczciwszych, najlepiej rządzących czy czyniących najwięcej dobra. Demokracja, przepraszam, ale tego myślę, że właśnie doświadczamy po wyborach. W Polsce w tej chwili oznacza rządy najlepszych w prowadzeniu kampanii wyborczych, ale właśnie w telewizji, w mediach społecznościowych, zwłaszcza w stosunku do młodych. Oni wyrządzili, myślę, że wielu młodym dużą krzywdę, bo młodzi się deprawują nie dlatego, że sami są zdeprawowani przez to, że coś źle robią. Nie, z badań wynika, i to są badania zarówno socjologiczne, jak i psychologiczne, również pedagogiczne. Młodych deprawują starsi. Oni naprawdę pierwszych zawodów takich w dochodzeniu do prawdy, właśnie w w takich zachowaniach i postawach, kiedy trzeba kierować się w decyzjach i wyborach prawdą, kiedy trzeba zamanifestować swoje poglądy. Często pierwszy taki zawód spotyka ich ze strony osób starszych i tych, których często najbardziej obdarzają zaufaniem. Może to przykro zabrzmi dla rodziców, ale często pierwszy taki zawód, że rodzice nie są bogami i mogą się mylić, to właśnie dzieci przeżywają, kiedy doświadczą takiej niekonsekwencji w zachowaniu swoich rodziców. Więc ja myślę, że młodzi dadzą się raz oszukać, ale myślę, że teraz dużo od nas będzie zależeć. Dawajmy jasny komunikat młodym, nie obrażajmy się na nich. Oni są jacy są, oni są dobrzy, to jest pokolenie zawsze wyidealizowane. Pozwólmy im myśleć samodzielnie, korygujmy ich błędy, ale przede wszystkim dajmy im szansę również kreowania niektórych obszarów życia społecznego. Zwłaszcza tych, którzy już studiują, którzy zaczynają pracę zawodową, którzy zakładają własne rodziny. Wspierajmy ich, to jest nasza przyszłość.
Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jurek z Bukowca.
Prosimy.
Ja chciałem się odnieść do jednej z wypowiedzi księdza profesora, z którą się zdecydowanie nie zgadzam. Otóż ksiądz powiedział, że Kościół się nie powinien mieszać do polityki. Zwracam uwagę, że lada moment będziemy obchodzić Boże Narodzenie, które było aktem politycznym, wobec którego zareagował Herod. Święty Jan Chrzciciel powiedział królowi, nie pozwalam, non possumus, i poniósł za to konsekwencje. Zrobił źle, zachował się tak jak od katolika, nasz patron polski, święty Stanisław, powiedział królowi, non possumus. Nie pozwalam. Wreszcie można by takich przykładów więcej, ale do błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, który zyskał miano prymasa tysiąclecia, on powiedział non possumus, a przy okazji tych wyborów ja nie słyszałem od hierarchów, którzy by powiedzieli non possumus, katolik nie powinien głosować na formację, która chociażby aborcję małżeństwa homoseksualne czy odpiłowywanie katolików. Dlatego byłem zawiedziony, że nie usłyszałem tego. Kościół dał się zapędzić do narożnika i mówi, nie będziemy się wypowiadać, bo tego oczekuję od pasterzy, którą drogą iść, którą nie iść. Nie chcę takiej postawy, rób ta, co chce ta. To tyle. Bóg zapłać za wysłuchanie i nie wiem, może nie mam racji, ale takie jest moje zdanie.
Dziękuję bardzo. Księże profesorze.
Panie Jerzy, oczywiście ma pan do tego zdania prawo i bardzo dziękuję. Po to jest ta antena, żeby właśnie wypowiadać myśli, które nam się rodzą. Otóż, panie Jerzy, ja powiem tak, podtrzymuję całkowicie to, co powiedziałem o tym, że jest całkowity rozdział Kościoła od państwa i od polityki i to są dwa autonomiczne obszary, które nie powinny sobie wzajemnie wchodzić w swoje obszary kompetencji. Natomiast, panie Jerzy, my próbujemy tu pokazać, że polityka, i tak by chciał, myślę, że to jest też dzieło złego. On by chciał wszystko upolitycznić, żeby z Chrystusa zrobić też Mesjasza politycznego i tak widzieli go Żydzi. I Chrystus podkreślał, że oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu oddajcie to, co należy do Boga. I ja myślę, że już wyraźniej tego powiedzieć nie można. To, co cesarskie, czyli państwowe, to, co jest polityką, niech to się rządzi swoimi prawami i potwierdził to Sobór Watykański II, nazywając autonomią rzeczywistości ziemskiej. Jest to względna autonomia, czyli ograniczona, ale jest to jednak autonomia. Więc Kościół tu absolutnie nie może w żaden sposób włączać się w działania polityczne, natomiast czym innym jest działalność społeczna. Nie możemy tych dwóch obszarów mylić. Właśnie nasi przeciwnicy by chcieli, żeby wszystko, co robi Kościół, nazwać polityką. A my mamy konsekwentnie mówić. My jako Kościół mamy prawo mieć swoje poglądy, mamy prawo do wolności religijnej, mamy prawo do wyrażania swoich publicznie poglądów religijnych, wyznawania swojej wiary. I mamy też obowiązek katolicy, oprócz hierarchii, której prawo zabrania kanoniczne, czynnie uczestniczyć w życiu politycznym, nie tylko społecznym, politycznym. I tutaj bezwzględnie rozróżniajmy te dwa obszary, nie łączmy ich, nie zacierajmy granic.
To, co ksiądz profesor powiedział, ojciec święty Benedykt XVI też podjął: Bogu co boskie, Cezarowi co Cezarowi co cesarskie. No i mówił o tym, że ukazując zadania, jakie wobec siebie pełnią lub mogą pełnić Kościół i polityka, ale powiedział, że właśnie dzisiejsza cywilizacja oddaje Cezarowi to, co należy do niego, zapomina jednocześnie o drugiej powinności, którą próbuje zawłaszczać, podporządkowując ją władzy Cezara. W tak rozumianym świecie rolę religii sprowadza się do kwestii czysto prywatnej.
No to jest oczywiście jak najbardziej prawda. Powiedziałem o tym, że katolik to nie jest ten, który wypełnia tylko obowiązki katolika, czyli modli się w domu, zachowuje tradycję, chodzi na mszę świętą, a w życiu publicznym robi tak jak inni, jak większość. Bo właśnie o to chodzi, że tutaj począwszy od zachowania katolika, każdy powinien jasno i wyraźnie deklarować i zachowywać publicznie swoje zasady i normy. Natomiast jeśli chodzi o te próby zawłaszczania, to ja mówiłem też w audycji telewizyjnej, że na przykład moim zdaniem prawica trochę wchodziła na przykład na teren zawsze kościoła w Polsce, taki w tym wymiarze narodowo-patriotycznym, w oparciu o tradycje wolnościowe, to Kościół rzeczywiście buduje patriotyzm na takiej miłości do ojczyzny, aż do oddania życia. Więc zawsze jakieś zakusy ze strony państwa będą, żeby mieć wpływ na poglądy religijne swoich obywateli, bo według zasady, że kogo władza, tego religia. No, oni tak uważają. Czyli jeśli władzę przejmują niewierzący, czy ateiści, czy neutralni światopoglądowo, to należałoby narzucić takie poglądy całemu społeczeństwu. Ale oczywiście katolicy mają prawo, jeszcze raz podkreślam, zgodnie z pierwszym prawem, jakim jest prawo wolności religijnej, do wyrażania publicznie swojej wiary i obowiązek protestowania, jeśli to prawo byłoby naruszane.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janusz z Łodzi po wyborach. Ja troszeczkę chciałem polemizować z księdzem profesorem, ponieważ wybraliśmy polityków, którzy dzięki Bogu mają zdolność świadomego sterowania własnym działaniem. Czyli można powiedzieć, że oni też wyrośli w jakiś sposób z nauczania Kościoła. I ich działanie nie zauważyłem, żeby było pozbawione jakiegokolwiek sensu. To też było dla mnie ważne i istnienie tych polityków jest dla mnie ważne. Nie zauważyłem również, że w przeciwieństwie do innych polityków niszczyli wartości, byli w jakiś sposób okrutni dla adwersarzy, dla opozycji. Nic z tych rzeczy nie zauważyłem. Dlatego jest mi przykro, że ta opcja nie wygrała. Oczywiście oni mieli również swoje słabości, swoje małości, za które przeprosili notabene. Jeżeli są w kościele, to na pewno walczą ze swoim grzechem i ze złem. Bo my mamy w pamięci systemy totalitarne, gdzie właściwie można powiedzieć, wszelkie wartości były deptane. I my tego też, ja jako 70-latek też doświadczyłem deptania wartości. Dlatego ja nie wiem, co myśli młodzież. Mam nadzieję, że oni są autonomiczni i myślą, czyli nie sugerują się za bardzo opiniami, które mnie za bardzo też nie interesują, bo ich są miliony. Tylko wydarzeniami, które ja przeżyłem przez ostatnie 8 lat. I dlatego miałem pełną świadomość, na kogo głosuję. Także Bóg zapłaci, szczęść Boże.
Dziękuję.
Dzięki, panie Januszu. No, ja tutaj rzeczywiście no, czuję, że to jest trochę takie wyzwanie, ale nie tylko dla mnie, jako tutaj uczestniczącego i prowadzącego razem z ojcem Grzegorzem tę audycję, ale dla wszystkich naszych też radiosłuchaczy, wcześniej telewidzów. Bo wydaje mi się, że właśnie w polityce też bardzo często mieszają się idee z argumentami ad personam, czyli skierowanymi do osób. Bardzo często, chcąc walczyć ideę, walczymy z osobami. I odwrotnie, walcząc z osobami, wydaje nam się, że walczymy z instytucją. I tak na przykład my tego w Kościele doświadczamy, że ci, którzy chcą walczyć z Kościołem, walczą z kapłanami. Bo oni wiedzą, że jeśli nie będzie kapłanów, no to i Kościoła nie będzie. Więc wydaje mi się, że jest to jakieś wezwanie do tego, żebyśmy wszyscy przemyśleli swoją postawę właśnie jako obywatela. Bo my powinniśmy mieć świadomość, że wybory no nie decydują o życiu człowieka w wymiarze duchowym. Czyli my nie dotykamy tej sfery najbardziej wrażliwej, czyli nie decydujemy o tym, czy zgadzamy się, czy nie zgadzamy z prawem Bożym, czy z prawem naturalnym. Ale też wybierając takiego czy innego człowieka, to my go nie osądzamy. My tak naprawdę nie wiemy, co w nim jest. Okazuje się, że no, polityk przez nas obdarzony zaufaniem może w trakcie sprawowania urzędu, no niestety, no przekroczyć prawo, nawet sprzeniewierzyć się uczciwości obywatelskiej. Ja bym potraktował ten głos rzeczywiście jako wyzwanie dla nas wszystkich. Przemyślmy, jak my patrzymy na siebie nawzajem i spróbujmy zawsze szukać tego, co nas łączy, bo nawet jeśli chrześcijanin z czymś się nie zgadza, kogoś nie akceptuje, to powinien w pełnym tego słowa znaczeniu uszanować jego godność i myślę, że to jest zasada, na którą której powinno się budować również społeczeństwo obywatelskie.
A jeszcze tak odnosząc się do vademecum wyborczego katolika, gdzie są te wartości nienegocjowalne, prawda? No bo tak, gdybyśmy chcieli zrobić z kimś jakąś koalicję, no to pytanie... I jak? No ja głosowałem na tych, którzy mnie reprezentują, no a oni później robią jakąś koalicję. No i pytanie, jak to będzie z tym prymatem, prawda? Jeżeli chodzi o życie, jeżeli chodzi o pewną determinację w pewnych sprawach takich etycznych, kwestia edukacji, wychowania, kwestia małżeństwa. Bo dziś jak gdyby w świecie jest to bardzo często... podważane.
Tylko proszę Ojca, jeszcze raz to podkreślmy, że to nie jest osąd polityki jako takiej, czy osąd poszczególnych polityków, tylko to jest wezwanie, powiedzieliśmy, wybory to jest indywidualna sprawa każdego z nas, to nie jest pospolite ruszenie jakieś, to nie jest jakaś fala. Wybór to jest wybór każdego z nas, to jest ta kreska, to jest ten krzyżyk i od tego
no, ale
jak...
później ci wspólnie wybrani politycy...
Powinni się dogadywać.
A nam no, służyć i pytanie, tak. jak nam będą służyli, jak... No mamy jakieś nie tylko przydechy, nie, ale no, do tego może też musimy dorosnąć i dojrzeć.
No, ja myślę, że o tej zdolności koalicyjnej to najpierw musimy mówić przed, o współpracy i o otwarciu się na dialog, to przed, nie po, bo widzimy, że po to już nie ma na co liczyć. A druga rzecz, że jednak polityka nie załatwi wszystkich naszych spraw, ani społecznych, ani państwowych, ani narodowych, że tak naprawdę to... Tak wiele zależy od nas, od naszej pracy, uczciwości, od tego, jak my będziemy spełniać swoje obowiązki obywatelskie.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo za audycję. Pozdrawiam wszystkich naszych dzisiejszych rozmówców i już tak uprzedzająco, bo jesteśmy bardzo blisko świąt Bożego Narodzenia, radości, pokoju w sercu, a przede wszystkim tego światła od Chrystusa, bo każdy radosny dom Polski to buduje państwo. Miejmy tego świadomość.
Dziękujemy. Po wyborach w Kościele i Demokracji to temat naszych rozmów niedokończone, które właśnie dobiegły końca, chociaż mogą być motywem też i do naszych rozmów w rodzinie, w sąsiedztwie. Ksiądz profesor Jan Przebyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW w Warszawie, był naszym gościem. Dziękujemy Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony.